Pan z wami.
Z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, czas Wielkiego Postu to czas nawrócenia. A co to jest nawrócenie? To jest zmiana myślenia swojego na Boże myślenie. Że chcę zacząć myśleć tak, jak Bóg myśli, jak Bóg widzi, nie tak, jak ja widzę, ja patrzę, ja myślę. To jest nawrócić się. Jak idę złą drogą, idę źle, to trzeba wrócić z tamtej drogi i zacząć iść dobrą drogą, Bożą. Mieć Boże myślenie i Boże patrzenie na nasze życie, na to wszystko, co się w naszym życiu dzieje, na wszystkie sytuacje w naszym życiu. Patrzeć tak, jak widzi Bóg, na siebie patrzeć tak, jak widzi Bóg, na drugiego człowieka widzieć tak, jak patrzeć tak, jak widzi Bóg. Straciłem pracę, to mam na to patrzeć tak, jak widzi Bóg, a nie ja. Bo my patrzymy właśnie... Biblia mówi, że my patrzymy na to, co widoczne dla oczu. Pan Bóg patrzy w serce. Bóg patrzy gdzie indziej, inaczej. Dzisiaj mamy piękne czytania, które nas przywołują do nawrócenia. Pierwsze czytanie z Księgi Jozuego, które mówi o powrocie Izraelitów z niewoli do ziemi obiecanej. Do ziemi obiecanej, gdzie Bóg ich 40 lat prowadził przez tą niewolę, z niewoli wyprowadził przez pustynię, która była udręczeniem i wprowadził ich do ziemi obiecanej. Można powiedzieć, to jest obraz naszej drogi do ziemi obiecanej. Bo tutaj nigdy się nie da na ziemi ułożyć życia, żeby tu żyć wiecznie. Nie o to chodzi. Drugie czytanie mówi o Jezusie Chrystusie, który uczynił wszystko nowym, który w sobie pojednał świat z Bogiem, w swoim ciele. Biblia mówi, że Chrystus grzechu nie popełnił, ale stał się grzechem. O co chodzi? Będę starał się trochę wytłumaczyć. Ale dzisiaj chciałbym zacząć od Adama i Ewy. Mam nadzieję, że niedługo to będzie trwało, ale zacznę od Adama i Ewy. Bracia i siostry, chciałbym się zastanowić, od czego nas musiał odkupić Pan? Jaki sens mają święta zmartwychwstania, do których się zbliżamy? Rekolekcje wielkopostne mają do tego nam pomóc? Mają być nam pomocą, żeby zobaczyć, żeby się nawrócić do tego, co Bóg czyni dla nas? Co się dzieje w święta wielkanocne? Co Chrystus uczynił dla nas? Trzeba zacząć gdzieś u początku, od grzechu, w który świat został podzielony, można powiedzieć. Grzech wszedł na świat. Zacznę od Adama i Ewy i od tego, jak Adam i Ewa wyglądali przed grzechem. Jacy oni byli? Człowiek składa się z dwóch części. Ciało i dusza. Dwie części. Tacy sami byli przed grzechem. Tacy sami po grzechu. Ciało i dusza, tacy sami my jesteśmy, z małą różnicą. Przed grzechem duch panował nad ciałem. Duch był ważniejszy niż ciało. Adam i Ewa, można powiedzieć, byli bardziej istotami duchowymi niż cielesnymi. Po grzechu ciało zaczęło panować nad duchem. Mała różnica. Nic więcej, nic mniej. Dwie części w człowieku. Ale przed grzechem byli bardziej istotami duchowymi. Po grzechu stali się bardziej cieleśni. To jest skutek grzechu pierworodnego. Skąd o tym wiemy? Kiedy otworzymy Biblię, Księgę Rodzaju, to przeczytamy, że Adam i Ewa po grzechu, pierwsze co zobaczyli, to, że są nadzy. Zwrócili uwagę na cielesność. To wcześniej tego ciała nie mieli? Wcześniej mieli, tylko że nie to było istotą, nie to było ważniejsze, nie to panowało w człowieku. I Bóg Adamowi i Ewie powiedział po tym grzechu pierworodnym tak. Ewa, będziesz w bólach rodzić dzieci przez ten grzech. Będzie cierpieć. Co cierpi? Dusza cierpi przy porodzie dziecka? Ciało cierpi. Przez to, żeś się stała bardziej cielesna, będzie cię boleć. Do Adama co powiedział Bóg? Będziesz w pocie czoła zbierał pożywienie. Pot, czoło, ciało. Człowiek przez grzech, mała różnica. Ten sam człowiek, te same dwie części, ale ciało panuje nad duchem. Ciało wyszło naprzód. Jesteśmy istotami bardziej cielesnymi niż duchowymi. Popatrzmy na tą Ewangelię. Tam też ten pierwszy, młodszy syn zresztą, życząc ojcu śmierci, bo spadek jest zawsze po śmierci, a on tam przed, można powiedzieć, to było życzenie śmierci, chcąc zabrać majątek. On poszedł, żył rozrzutnie, żył cieleśnie, a później zobaczył, że nie ma w tym ukojenia, nawet jedzenie dla świń by chciał jeść, żeby to ciało nasycić. Ten drugi zresztą syn nie jest, można powiedzieć, on nie zgrzeszył, ale żałował, że nie zgrzeszył tak naprawdę. On żałował, że nie zgrzeszył, bo mówi, mi nigdy nie dałeś. Co on powiedział? Tyle lat ci służę. Ten starszy syn do ojca mówi, służę ci. On nie był w relacji ojcowsko-synowskiej. Nie była to relacja miłości. On służył ojcu. I można powiedzieć, w jakiś żal przez niego przemawia, że tamten to on, jeszcze dodał mu jakiś grzech, bo co mu dodał? Z nierządnicami roztrwonił ten majątek. Tamten tak, nie ma nic napisane, że on z nierządnicami, ale ten widać, co miał w sercu, co mu przepisywał i co gdzieś w nim było. On był niby w domu cały czas przy ojcu, ale nie wszedł do domu. Tamten był poza ojcem, był bardzo daleko, ale nawrócił się, wrócił, zrozumiał swój grzech. Wrócił do ojca i wszedł do domu. Ciało. Tu jest bardzo dużo, można powiedzieć, takiej cielesności, że człowiek zabiega, szuka nasycenia w ciele. Bo tacy jesteśmy po grzechu. Święty Paweł w jednym z listów pisze w liście do Rzymian: nie czynię dobra, które chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Bo nie czynię tego, co chce mój duch, ale czynię to, co chce moje ciało. I w kolejnym rozdziale, bodajże 10 czy 12 rozdział, pyta, kto mnie wyzwoli z tego ciała, które prowadzi do grzechu? To jest to. To jest to, co jest w nas. Żyjemy bardziej ciałem. Łatwiej nam przeżyć coś cieleśnie, najeść się, wyspać się. Wiele jest grzechów ciała. To bardziej nas rusza. Jak człowiek jest głodny, to od razu szuka, gdzie by zjeść. Fizycznie, cieleśnie. A duchowo? Duchowo to można być umarłym za życia. I to jest skutek grzechu. Skutkiem grzechu pierworodnego jest to, że my tacy jesteśmy. Bo może ktoś zapytać, a co mi do tego, że oni tam kilka tysięcy lat temu zgrzeszyli przeciwko Bogu? Co ja mam do tego? Ja nie zgrzeszyłem. Ja? Dlaczego ja mam cierpieć za ich grzechy? Właśnie to. Natura ludzka jest skażona przez grzech. I my mamy te skutki grzechu pierworodnego. Grzech przebaczony, ale skutek jest, że my jesteśmy bardziej cieleśni niż duchowi. Przez grzech pierworodny wszystkie cierpienia, wszystkie choroby, jakie tam macie, cokolwiek macie, miażdżycę, cukrzycę, raka, cokolwiek, wszystkie, każdy grzech, każde cierpienie właśnie przez grzech weszło na świat. Bo ciało choruje, ciało cierpi, ciało boli. Pan Bóg postanowił ich wygonić wtedy z raju, Adama i Ewę. Dlaczego? Bo tam jest taki jest obraz, jest drzewo życia, poza drzewem poznania dobra i zła, które było ważne, którego nie mogli się zbliżać, ani dotykać, ani nic. Było jeszcze drzewo życia. To jest taki obraz. Jedzą i żyją, jedzą i żyją, jedzą i żyją. I tak można jeść i żyć wiecznie. Jakby to drzewo im dawało życie cały czas. I Pan Bóg po grzechu powiedział tak, wygonił ich z raju, powiedział, żeby przypadkiem teraz człowiek nie wyciągnął ręki po owoc z drzewa życia. I postawił anioła, Michała. Bóg ich skazał na śmierć. Bóg ich skazał na śmierć. Jakby to jest obraz, że Bóg dał śmierć. I w Biblii jest takie zdanie, że Bóg dał śmierć jako lekarstwo. Lekarstwo. Niektórzy sobie żartują i się śmieją. Czasami jak starsi, jak mają poczucie humoru, tam ziemia wszystko wysiągnie. No tak, może tak. Wszystkie choroby. Coś w tym jest. Bo ciało przestaje cierpieć. Wyobrażacie sobie, my byśmy chcieli niby żyć wiecznie, ale żyć wiecznie na tym świecie, w tych cierpieniach i w tych chorobach, które macie już. Nawet z bolącym zębem. Żyć wiecznie. 7845 lat. To jest duża liczba. A wiecznie... To jest trudne, dlatego Bóg dał śmierć jako lekarstwo. Co w tym człowieku obumiera? Ciało, które chce rządzić, ciało. Człowiek jest istotą tylko duchową. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, jedna z podstawowych nauk naszej wiary. I taki nieporządek był i była potrzeba kogoś, kto to naprawi, kto pokona śmierć, kto pokona grzech. I dzisiaj jest, i w Biblii dzisiaj było w czytaniu, było tak, że Bóg grzechem uczynił tego, który nie miał grzechu. Co to znaczy? Chrystus grzechu nie popełnił, ale stał się grzechem, mówi Biblia. Co to znaczy? Wszedł w ludzką, cierpiącą, chorującą, bolącą naturę. Wszedł, on grzechu nie popełnił, tego pierworodnego w nim nie było, ale on stał się grzechem, czyli wszedł w ludzką naturę, w taką jak my mamy, z cierpieniem, z chorobą, z bólem. Ja się zastanawiałem kiedyś, czy Jezus na przykład jak był dzieckiem, to miał katar. A dlaczego nie? Jak miał tą naturę, co my? Jest w filmie Pasja na przykład, Mela Gibsona, jak oglądaliście. Jest taki fragment, kiedy Maria ma takie reminiscencje, przypomina sobie przy upadku Jezusa z krzyżem, jak Jezus był małym dzieckiem i upada. i upada i zaczyna płakać, Maria biegnie do niego, go podnosi. No może go bolało kolano, jak się przewrócił. Raczej Jezus wszedł w taką naturę jak my i cierpiał na tym świecie. Dokładnie tak jak my, czyli stał się grzechem, mimo iż grzechu nie popełnił. Po co? Żeby to naprawić. Żeby naprawić grzech Adama i Ewy. Bo to są święta, które się zbliżają. To jest tajemnica naszej wiary. To jest największa tajemnica wiary. Że Chrystus zmartwychwstał. Że Chrystus pokonał śmierć. Jest takie zdanie w Biblii, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to próżna jest nasza wiara i aż dotąd pozostajemy w błędzie. To znaczy, że ktoś nas wrobił i przychodzimy tutaj, a Chrystus nie zmartwychwstał? To jesteśmy w błędzie wielkim i bez sensu tu przychodzimy. Ale my wierzymy w to, że Chrystus zmartwychwstał. Dzisiaj jest niedziela, dzień zmartwychwstania. Zresztą we mszy świętej ksiądz powie, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał. Obchodzimy pierwszy dzień tygodnia. To jest dzień zmartwychwstania, niedziela. Mała Pascha tak zwana, Pascha tygodnia, jakby to powiedzieć. Czyli święto zmartwychwstania Chrystusa. My tu dziś przychodzimy, bo chcemy mieć w tym udział. Co się zmieniło? Popatrzmy, patrząc na Chrystusa, patrząc na ten grzech, patrzmy na Chrystusa, co On zrobił, co niosą ze sobą święta zmartwychwstania. Czy Chrystus po zmartwychwstaniu miał ciało? Babeczki, niewiasty, powiedzcie mi piękne, młodzieży. Miał ciało. Bo kiedy pokazał się apostołom w wieczerniku, oni się przerazili, myśleli, że to zjawa, a Jezus z Ewangelii Mateuszowej mówi tak, duch nie ma ciała tak jak ja mam, dotknijcie. Jezus im się kazał dotykać, że on ma ciało. Miał ciało, bo Maria Magdalena jest napisane przy grobie, złapała go za nogi, a Jezus mówi, nie zatrzymuj mnie, znaczy puść mnie. Mogła go zatrzymać, mogła go trzymać. Miał ciało. Miał ciało, bo spożył śniadanie. Jadł. Miał ciało. Ale jakie miał ciało? Że wszedł do wieczernika mimo drzwi? Zamkniętych. Bajki? No jak to? My mamy ciało i my do wieczernika moglibyśmy wejść co najwyżej z drzwiami, ale przez drzwi? Jak? Czy to jest możliwe? Bo ja wiele razy się zastanawiałem, jak to jest. I czy Biblia faktycznie, Ewangelia kłamie? Czy jest tam jakaś niejasność? Chrystus miał ciało, ale to, co się przez grzech zepsuło, że człowiek stał się istotą bardziej cielesną niż duchową, Chrystus naprawił. Przed śmiercią Jezus właśnie tak, ciało, wszedł w ciało ludzkie, skażone przez grzech i cierpiał jak my, ale umarł, tak, ale zmartwychwstał w nowym ciele. Chrystus ciała nie porzucił, nie przestał być człowiekiem, nie rzucił człowieczeństwa, a to teraz idę do nieba tak duchowo sobie. Chrystus miał ciało, bo się dał dotykać, ale miał ciało, którego nie ograniczało, bo był bardziej istotą duchową niż cielesną po zmartwychwstaniu. Mało tego, w Jezusa ciele po zmartwychwstaniu nie było oznak cierpienia. Jezus nie miał na przykład oznak korony cierniowej, nie miał znaków pobiczowaniu na ciele. Miał symbole zbawienia na dłoniach, stopach i boku, które też go nie bolały. Skąd o tym wiemy? Bo pozwolił Tomaszowi włożyć palec. Nie wierzę, żeby Jezus przed śmiercią, kiedy był biczowany, kiedy cierpiał, kiedy mu przebili rękę gwoździem, powiedział Tomaszowi, włóż tu palec. Co by to zmieniało? Jezus, Tomasz i tak by widział, co nie, że umiera. Cielesność by widział. Ale mówi do niego, włóż tu palec, bo w jego ciele nie było cierpienia. Mówi, włóż rękę do mojego boku. Chrystus, kiedy zmartwychwstał, naprawił grzech Adama i Ewy. Naprawił grzech Adama i Ewy. Po to przyszedł. I teraz, najważniejsze, dla kogo to zrobił? Dla siebie? On w niebie był. On to zrobił dla nas. Jest takie zdanie w liście do Rzymian, w rozdziale 7. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Pierwszy, nie jedyny, ostatni, jako pierwszy spośród tych, co pomarli. I dalej, i przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Chrystus nas chce wskrzesić. My też umrzemy, tak jak ci wiele naszych bliskich, którzy odeszli, teraz żyją tylko w sposób duchowy. Wierzymy w świętych, obcowanie, że z nimi się komunikujemy, że są w sposób duchowy obecni, chociaż ciała ich są rozłożone. Ale wierzymy, że kiedy będzie ostatni dzień, kiedy Chrystus przyjdzie w chwale, wskrzesi do życia nasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w nas swego ducha. Że ci wszyscy zmarli powstaną właśnie w tym miejscu, gdzieśmy ich ciała złożyli. Dlatego na przykład szanujemy ciało, składamy je z czcią. Nie można na przykład rozsypywać prochów, bo Pan Bóg będzie miał później problem ze wskrzeszeniem takiego człowieka. Kiedyś słyszałem o przypadku, że na przykład starsza osoba zmarła w Stanach Zjednoczonych i podzielili prochy. Połowę przywieźli do Polski, połowę zostawili w Stanach. I zastanawiałem, co Pan Bóg teraz zrobi. No jakoś da radę pewnie. Ale to jest nasza wiara. I my wierzymy w ciała zmartwychwstanie. Zresztą wyznajemy wiarę. Wierzę w świętych, obcowanie grzechów, odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie. Kiedyś czytałem w Gościu Niedzielnym, bodajże rok czy dwa lata temu było, że nie wiem, 82% czy to 75%, wiem, że ogromna liczba procent ludzi, chrześcijan chodzących do niedziela, co niedziela, do kościoła, tak jak wy dziś, nie wierzy, 85%, 82%, nie wierzy w ciała zmartwychwstanie. Że to jest bajka. To tak jakby wyznanie naszej wiary, podstawowe prawdy wyznajemy, że my w ciele uściskamy tych naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata, tych, którzy macie na cmentarzu. Może jeszcze nikt z cmentarza nie wrócił z tych naszych bliskich, ale jeden wrócił, Chrystus. On jako pierwszy wrócił z cmentarza, pokonał śmierć, wyłom zrobił w murze, w miejscu, gdzie się nie da przekroczyć, śmierć. On to zrobił. Oczywiście, ja będę mówił w kolejne dni o takim pewnych warunkach, że to nie jest tak, że Chrystus wszystkich wskrzesi już tam. Nie, Jezus powiedział, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A kto nie spożywa? To wszystkiego dobrego. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew? I wcześniej mówiłem, że... Zresztą przeczytam w liście, ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha, w liście do Rzymian. Że mocą Ducha Świętego wasze ciała zostaną wskrzeszone. Co najważniejsze? Mieć Ducha Bożego, mieć Ducha Jezusa Chrystusa, mieć Ducha Świętego i nawet śmierć zostanie pokonana. Oczywiście nie będziemy żyć wtedy tak ciałem, bo nas ciało teraz interesuje i te grzechy cielesne są takie ciekawe. I takie to ciało, żeby było piękne i zdrowe i młode i ładne i tak to co ziemskie nas interesuje, raj na ziemi, piękny dom, mieszkanie, to co takie materialne, fizyczne. Ale właśnie mieć Ducha Świętego, mieć Ducha Jezusa Chrystusa to jest dużo cenniejsze. Dlaczego na przykład Maryja nie musiała umierać? Bo jest dogmat o niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Że ona z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Dlaczego? Dlaczego? Na przykład Maryja nie musiała się rozkładać, bo jest dogmat o niepokalanym poczęciu, że Bóg ją zachował od grzechu pierworodnego, czyli skutki grzechu pierworodnego w niej nie zaistniały, nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego, dlatego z ciałem została od razu wzięta do nieba. Są święci tacy, święci, którzy żyli tak bardzo duchem, że ich ciało się nie rozkłada na przykład. Już wiadomo, w jakim ciele zmartwychwstaną. Bernadetta Soubirous, która ileś tam 100 ponad lat leży pod ziemią, leżała w wilgotnym, mokrym grobie, gdzie habit się rozpadał, jak ją wyjmowali, różaniec metalowo-drewniany się rozsypał, a ciało było jakby spała. Lekarze się bali jej dotykać, myśleli, że ją obudzą. Ona ponad 100 lat nie żyje. Ci, którzy żyją duchem, Bóg nawet takie rzeczy robi. Ingeruje w ich cielesność. To jest wielka tajemnica naszej wiary. My po to tu przychodzimy, bo my chcemy tego. Bo my chcemy żyć wiecznie. My chcemy żyć wiecznie. Dlatego jest post, kiedy opanowujemy ciało, odmawiamy sobie czegoś. Ciało staramy się trochę tak stłamsić, żeby żyć bardziej duchem niż ciałem. Bo da się, nawet tu na tym świecie. Bo już mam zmartwychwstanie w sobie, kiedy przyjmuję ciało Chrystusa zmartwychwstałego. Niepoznawalne ciało, inne ciało. Ja się zastanawiałem, bo Chrystus był nieograniczony w swoim ciele, tak jak mówiłem, przez drzwi przechodził. Mógł zostać jak chciał. Ja się zastanawiałem, dlaczego Jezus na przykład nie został w postaci szynki. To byłoby takie sugestywne. To jest bowiem ciało moje, taka szynka piękna, co nie? Ale to jest pokarm najuboższy z ubogich, żeby każdego było stać. Mąka i woda, chleb, najprostszy, żeby wszystkich było stać. Na szynkę nie wszystkich stać. Dla wszystkich jest ten pokarm, żeby mieć życie w sobie. Oczywiście my ciałem naszym patrzymy i nie poznajemy. I mówimy nie, nie widzę. Tak jak Maria Magdalena przy grobie patrzyła i widziała nie Jezusa, tylko ogrodnika. Dobrze, mówię szybko, żeby dużo powiedzieć, bo tak się ten... Słuchacie super, dlatego dobrze mi się bardzo mówi. Będę w kolejne dni jakoś poruszał to dalej i dalszy ciąg zapraszam serdecznie. Niech nasza wiara wzrasta w to, co Chrystus dla nas uczynił. Że On naprawdę pokonał śmierć, pokonał grzech. I możemy mieć przystęp do Boga przez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy wszczepieni w Chrystusa. O, wszczepieni przez chrzest, żeby mieć udział w tym, co Chrystus zrobił dla nas. Niech będzie coraz głębsza wiara w to i wdzięczność Bogu za to, co uczynił dla nas przez Jezusa Chrystusa. Amen.